Jan Stępień, witam Państwa, a moimi gośćmi są dzisiaj młodzi krakowscy naukowcy, Państwo Joanna i Maciej Szaleńcowie. Pani Joanna jest lekarzem, pan Maciej jest chemikiem. To osoby, które popularyzują wiedzę wśród młodzieży. Dziś porozmawiamy na temat, jak projektujemy leki. Po leki sięgamy coraz częściej, ale przecież nawet jeżeli nie było współczesnych tabletek, to ludzie tak i tak się od dawna leczyli.
Historia leczenia się jest tak stara jak historia człowieka. Człowiek zawsze chorował i zawsze chciał się wyleczyć i stąd właśnie taka tradycyjna medycyna, tradycyjna farmacja, czyli poszukiwanie leków metodą prób i błędów, czyli zażywanie różnych roślin, różnych części zwierzęcych w nadziei, że pomogą nam przezwyciężyć jakąś chorobę.
Placebo jest taki termin w farmacji. Czy także w dawnych czasach były odpowiedniki tego rodzaju leku?
Tak jest. Wydaje się, że do dzisiejszego dnia leki typu placebo są jednymi z najskuteczniej działających leków. To są leki, których działania tak naprawdę nie rozumiemy albo wiemy doskonale, że nie mają żadnego działania. Natomiast dzięki naszej wierze powodują korzystne efekty dla zdrowia. W przeszłości takich leków było bardzo wiele. Między innymi takim lekiem była Dryakiew, stosowana od czasów Nerona aż do XIX wieku z wielkim powodzeniem we wszelkich schorzeniach. Była stosowana jako odtrutka na wszystkie trucizny. Składała się z całego mnóstwa składników, niekiedy aż prawie do 90, a okazało się po wnikliwej analizie, że z działających składników właściwie głównie zawiera miód i wino.
Czyli nie tylko ta sprawa farmakologiczna, ale także psychologiczna u pacjenta jest bardzo ważna. To także leczy. Wiara w to, że będzie ten lek skuteczny. Ten empiryzm dawny prowadził do dwojakich skutków. Powstawał lek skuteczny, przekazywano tę wiedzę z pokolenia na pokolenie, niekiedy bywało tragicznie.
Na pewno w wyniku tych licznych i bardzo długotrwałych badań doprowadzono do zgromadzenia jakiejś tradycyjnej wiedzy na temat tego, jakie mogą być leki. Tak naprawdę dzisiaj firmy farmaceutyczne z ochotą wykorzystują tą wiedzę nagromadzoną do tego, żeby szukać nowych leków. Ale oczywiście są też inne metody, znacznie bardziej rozsądne, poszukiwania nowych leków, które nie wymagają tego, żeby testować te substancje na licznych pacjentach, czasem ze skutkiem nie najlepszym, no i też znacznie szybsze.
A skąd się wzięła aspiryna?
Aspiryna jest lekiem, który w rzeczywistości znamy od wielu już setek lat. Początkowo stosowano po prostu korę wierzby, z której robiono wywary i wiadomo było, że to były wywary, które warto było wypić, żeby zbić gorączkę. Dopiero pod koniec XIX wieku pojawiły się pierwsze próby zrozumienia, co tak naprawdę jest w tej korze wierzby, że ma działanie lecznicze. I po raz pierwszy syntetyzowano aspirynę będącą właśnie pochodną tej kory wierzby pod koniec XIX wieku. Był to pierwszy syntetyzowany lek, który do tej pory gości na naszych półkach.
Postęp medycyny dzisiaj pozwala zrozumieć mechanizmy choroby, no i to ułatwia sprawę, bo można projektować leki.
Dzięki postępowi medycyny i temu, że rozumiemy, dlaczego dana choroba zachodzi i jakie są jej podstawy na poziomie cząsteczek chemicznych i całego naszego układu, możemy w sposób rozsądny przygotować się do tego, żeby taką chorobę zwalczać. Większość leków działa na tak zwane receptory. Obrazowo możemy porównać do tego, że lek oddziaływuje z czymś takim jak klucz oddziaływuje z zamkiem, czyli lek będzie kluczem, a zamek będzie naszym receptorem.
Wyjaśnijmy termin receptor.
Receptor to jest takie białko, które jest w naszym organizmie i ono jest tak specjalnie budowane, że pasuje do hormonu, który wywołuje jakąś naszą naturalną reakcję w naszym organizmie. No i dzięki temu, że zaprojektowaliśmy dobrze nasz klucz, czyli nasz lek, również pasuje tak dokładnie jak klucz do zamka.
Jeżeli dobrze działa klucz i dobrze działa zamek, to drzwi otwierają się w sposób prawidłowy i organizm jest zdrowy. Jeżeli jednak zamek zacznie się zacinać albo brakuje nam tego klucza, drzwi pozostają zamknięte i to prowadzi do choroby. Potrzebujemy wtedy nowego klucza, który będzie do tego zamka pasował. I tym kluczem właśnie jest lek, który potrzebujemy stworzyć.
I tutaj właśnie jest miejsce dla tak zwanych chemików medycznych, którzy pracują dla firm farmaceutycznych i na początku na komputerze projektują nowe klucze. Tak jak ślusarz, który dorabia nowy klucz, prawda? Wiedząc, jaki mamy klucz, który pasuje do zamka, mogą dorobić nowy, albo nawet taki klucz, który będzie lepszy. Będzie lepszym nowym lekiem. No, czasami niestety jest tak, że ślusarz nie wie, jaki jest klucz do zamka, a musi otworzyć drzwi. Wtedy pozostaje mu tylko i wyłącznie na podstawie kształtu dziurki dorobić nowy klucz, żeby wpuścić nas do mieszkania.
Niezależnie od tego, jak ciekawe są mechanizmy projektowania leków, leków współczesnych, warto pamiętać o jednym, aby nie przedawkować leków, aby nie popaść w lekomanię.
Zresztą firmy farmaceutyczne piszą to z reguły na ulotkach.
Już słynny Paracelsus, który jako pierwszy zrozumiał, że tym, co działa rzeczywiście w lekach, nie są liście, czy korzenie, czy owoce, ale substancje chemiczne, podawał czyste substancje chemiczne swoim pacjentom i na podstawie licznych prób i niestety tragicznych w skutkach błędów doszedł do słynnej konkluzji, że każdy lek może również stać się trucizną. Chodzi tylko o dobranie odpowiedniej dawki.
O tym, jak kiedyś projektowano i jak dziś projektuje się leki, rozmawiałem z moimi gośćmi, a byli nimi państwo Joanna i Maciej Szaleńcowie, lekarz i chemik, młodzi krakowscy naukowcy, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy wśród młodzieży. Za uwagę dziękuję, Jan Stępień.